Dobry tytuł. Podaj dalej.
O dobrym tytule słyszeliśmy się ostatni raz, no, 2 tygodnie temu. Jestem ciekawa, jakie książki przeczytali Państwo w tym czasie, no i które tytuły mogliby Państwo nam i pozostałym słuchaczom polecić. Bo w tym programie dzielimy się opiniami na temat książek, które uczą, bawią, wzruszają, na pewno nie dają sobie zapomnieć. I myślę, że dziś takie książki znajdą słuchacze w audycji Dobry Tytuł. Dzień dobry, przed mikrofonem Joanna Divina. Nad porządkiem programu czuwa Łukasz Kurzawski. Kłaniamy się pięknie, zapraszamy do godziny 17:00 i witam też Państwa w imieniu moich gości, którzy odwiedzą nas oczywiście ze swoimi ulubionymi książkami.
Moja matka napisała te pamiętniki bez nienawiści.
Moja misja wojenna Klementyny Mańkowskiej, dziś we wspomnieniach jej syna Krzysztofa Mańkowskiego.
Dowiemy się, jak ważna jest w karierze adwokata, a także dla jego klienta tak zwana gadka, a także czym różni się młode pokolenie adwokatów od nestorów tego zawodu. Niemal każdy z nas na drodze swojego życia styka się z adwokatem. Może warto zajrzeć za kulisy jego świata, aby wiedzieć, jak wybrać adwokata, który powinien nas reprezentować.
No na pewno warto. Więc dziś odkryjemy tajemnicę profesji tak starej jak konflikt i zbrodnia. Adwokaci Adama Nowaka w książce Na telefon, którą poleci Magdalena Chorymbała. I przed nami jeszcze jedna propozycja.
Rozdawałem tą książkę różnym ludziom. To znaczy takim, którzy bardzo dużo czytają, takim, którzy niedużo czytają i takim, którzy rzadko czytają, takim, którzy lubią czytać, etc., etc. I jakoś tak się stało, że wszyscy, i to nie było wyjątku, głęboko mnie namawiali, żeby tą książkę wydał.
I tak się stało. A o której książce mówił jej autor Andrzej Dunajski, już niedługo Państwu powiemy. A teraz, korzystając z pięknej pogody, zapraszam na wycieczkę. No i do plecaka proszę zabrać dobry tytuł.
Z książką po Wielkopolsce. Zaprasza Emilian Prałat.
Drodzy Państwo, Wielkopolska to przestrzeń, gdzie zawsze spotykało się wiele kultur. Doskonałym tego przykładem jest niewielka miejscowość Osieczna. Dzisiaj kojarzy nam się przede wszystkim z wspaniałym jeziorem Łoniewskim, które stanowi zaplecze turystyczne dla mieszkańców Lesza. Ale proszę Państwa, to miejscowość wyjątkowa. Jeżeli spojrzymy na brzeg tego jeziora, od razu naszą uwagę będzie przykuwał wspaniały zamek. Dzisiaj centrum rehabilitacji, ale wcześniej siedziba wielu znaczących rodów. Osieczna była miejscem niezwykle interesującym i fascynującym. Doskonałym tego świadectwem jest relacja Edwarda Raczyńskiego, który wspomina, iż między jednym z brzegów jeziora a samym zamkiem miał biec podziemny tunel, który był bezpiecznym miejscem do ucieczki w razie zagrożenia. Również we wspomnianym jeziorze miano znaleźć wyjątkowy miecz, którego dekoracja miała pochodzić jeszcze z czasów Przemysła II. To dosyć osobliwe stwierdzenie, tym bardziej, że miejscowość jest o wiele młodsza aniżeli czasy Przemysła II. Niedaleko zamku odnajdziemy dzisiaj również świadectwo innych mieszkańców Osiecznej, którzy po raz ostatni w tym mieście zagościli w 1920 roku. Mowa o społeczności żydowskiej. Niedaleko zamku bowiem znajduje się rodzaj ściany, w którą wmontowano pozostałości odnalezionych w okresie powojennym macew żydowskich, które znajdowały się dzisiaj na nieistniejącym już cmentarzu. Niedaleko również tego miejsca odnajdziemy dwa wyjątkowe obiekty sakralne. Wspaniały późnorenesansowy kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej i niedaleko po przeciwnej stronie wspaniały, znany, rozpoznawalny klasztor franciszkanów. Niewielka miejscowość, ale wyjątkowa historia, gdzie przenikają się różne tradycje, a przede wszystkim, gdzie historia jest cały czas żywa. Doskonałym świadectwem bogactwa tej historii jest książka Osieczna i jej dzieje autorstwa Stanisława Jędrasia. Drodzy Państwo, do Leszna niedaleko, z Leszna do Osiecznej przysłowiowy rzut beretem. Koniecznie musicie Państwo zawitać do tego miejsca.
Z książką po Wielkopolsce. Zaprasza Emilian Prałat.
A skoro już mówimy o podróżach, to mam teraz dla Państwa książkę Lalki w ogniu z wydawnictwa Marginesy. Ta książka pozwala zrozumieć fenomen Indii, a autorka Paulina Wilk, wnikliwa i wrażliwa reporterka, opisuje tu swoje spotkania z odmienną kulturą i świetnie też pokazuje przenikanie się dwóch światów, tradycji i nowoczesnej technologii. Świetna pozycja. Zapraszam w takim razie do kontaktu 618-654-654. Lalki w ogniu Pauliny Wilk z wydawnictwa Marginesy. Lalki w ogniu, czyli opowieści z Indii, dziś powędrują do pana Piotra, który, jak mi zdradził przed chwileczką, za 2 miesiące wybiera się w podróż do Indii. Więc, panie Piotrze, będzie miał pan czas, by wcześniej poznać piękną złożoność tego niezwykłego świata. Dobrze, to teraz w dobrym tytule, moi drodzy, czas na kącik dla najmłodszych słuchaczy.
150 bajek Ezopa. Żółw błagał orła, żeby nauczył go latać. Orzeł próbował przekonać żółwia, że jest to sprzeczne z jego naturą, ale on jeszcze bardziej nalegał. Wtedy orzeł chwycił żółwia swoimi szponami, uniósł wysoko, a potem puścił. Żółw spadł na skały i roztrzaskał się. Zgłodniały lis spostrzegł kiście winogron na wysokim krzaku winnicowym i zapragnął je zerwać. Ale mu się nie udało. Odchodząc, rzekł do siebie: pewnie są niedojrzałe.
150 bajek Ezopa.
A czytał R.S. Hadzi Nikolaou. No i cóż, umiejętność pogodzenia się z porażką to trudne doświadczenie, ale dziś nie o porażkach będziemy mówić. Smutno mi. No, taki tytuł nosi książka, którą otrzymałam dla najmłodszych słuchaczy od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Pięknie ilustrowana książka, inspirująca seria o emocjach i radzeniu sobie z nimi. Książka dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat i pomimo tego smutnego tytułu tak naprawdę rozśmieszy was, moi drodzy, do łez. Kto ma ochotę na książkę? Czekam. 618-654-654. Już 22 minuty po godzinie 16. W dobrym tytule teraz czas na spotkanie z gościem. Ale wcześniej może kilka słów na temat książki, o której chcemy Państwu opowiedzieć. Moja misja wojenna. To brawurowa historia oparta na faktach polskiej arystokratki Klementyny Mańkowskiej, jednej z najlepszych agentek alianckich w czasie II wojny światowej. Tę książkę wydał dom wydawniczy Rebis. I warto też tu podkreślić, że działalność konspiracyjna Klementyny Mańkowskiej została doceniona dopiero z końcem XX wieku, w latach 80., a jej sensacyjne wspomnienia najpierw poznali czytelnicy we Francji i Niemczech, a w Polsce ta książka ukazała się w 2003 roku, ale w bardzo ograniczonym nakładzie. Ale 2 tygodnie temu, dokładnie 26 kwietnia, nakładem domu wydawniczego Rebis do księgarni trafiło wznowienie tego tytułu. Moim gościem dzisiaj jest pan Krzysztof Mańkowski, który postanowił przywrócić pamięć o Klementynie Mańkowskiej. Klementyna Mańkowska mawiała, że w każdym człowieku jest dobro,
tak,
a niektórzy tylko żyją w złych czasach, a jej samej przyszło żyć w czasach najgorszych, ale też mawiała, że miała szczęście do dobrych Niemców.
Proszę pani, tak. Jeżeli mogę opisać moją matkę krótko. Ona miała 4 podstawowe cechy, bym powiedział. Po pierwsze, ona nikogo się nie bała. Ona była niesamowicie...
Odważna.
Odważna. Niesamowicie odważna. Nikogo się nie bała. I przy tym miała duży autorytet. bo miała bardzo mocny charakter i miała duży autorytet. Druga rzecz to jest, że ona była, no jak pani widzi z zdjęcia, ładna.
Bardzo urodziwa kobieta, tak.
Bardzo ładna i miała kolosalną charyzmę, co niewątpliwie jej bardzo pomagało w życiu. Trzecia rzecz, ona była znakomitą aktorką. Mogłaby grać w Hollywood, ale znakomitą aktorką. Potrafiła grać komedię. Potrafiła. A czwarta rzecz, to jest, że ona twierdziła zawsze, że dzięki temu, że się urodziła w niedzielę, to ona miała niesamowite szczęście. Ale niesamowite szczęście.
No, czytałam książkę, to mogę potwierdzić, bo rzeczywiście wychodziła z takich najgorszych sytuacji, no, bez szwanku.
No właśnie.
Chociaż czasami miała duszę na ramieniu, prawda? Zastanawiam się, skąd brała się ta odwaga. Czy z wychowania to wszystko zostało wyniesione z domu?
Z wychowania. Jej matka też miała kolosalną odwagę. Jej matka była z domu panna Małachowska, ale nie z tych wielkich Małachowskich, wielkopolskich, tylko z tych mniej znanych Małachowskich z głębokiego Podola. Wie pani, te rodziny polskie z Dalekiego Wschodu miały coś niebywałego. To żeby tam żyć, żeby tam zatrzymać się, żeby jakoś, to trzeba było mieć bardzo, bardzo silny charakter. Moja babka, która pochodziła z tej samej rodziny, też miała bardzo, bardzo silny charakter. Z tym, że tak jak moja matka, ona miała bardzo dobre stosunki z wszystkimi.
Ja jestem pełna podziwu dla postawy pani Klementyny Mańkowskiej. Ona była heroiną polskiego wywiadu, prawda? I tak jak pan podkreślił, była niezwykle opanowana, była odważna, była też niebezpieczna i skuteczna w swoim działaniu. I w czasie II wojny światowej pracowała dla konspiracyjnej organizacji szpiegowskiej Muszkieterzy.
Tak, muszkieterów.
Prawda? I tam zdobywała dla nich i dokumenty, i informacje wojskowe. Ryzykowała tak naprawdę swoim życiem, by te wszystkie pozyskane raporty przekazać później do Wielkiej Brytanii. Otrzymała najwyższe odznaczenia państwowe i we Francji, i w Niemczech. W Polsce została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi z mieczami, a władze brytyjskie chciały ją jeszcze uhonorować Krzyżem Jerzego.
Tak.
Ale tę inicjatywę zablokował osobiście generał Tadeusz Bur-Komorowski.
Tak.
I on to później tłumaczył tym, że ten jego brak zgody na to odznaczenie wynikał z tego faktu, że Klementyna Mańkowska pracowała dla muszkieterów, a nie dla Armii Krajowej.
Tak, dokładnie, dokładnie. Ale według mnie to był duży błąd. Ja nie myślę teraz o mojej matce, ale niech pani sobie zdaje sprawę z tego, co to by było, gdyby chociaż jedna Polka albo jeden Polak dostał ten krzyż Jerzego, bo nikt tego nie dostał, nikt. To by była dla Polski ważna sprawa. Więc to był wielki błąd ze strony generała Komorowskiego, który zresztą bardzo dobrze znał moją matkę, bo oni się znali przed wojną.
Jak pana matka do tego podeszła?
Obojętnie. Jej nie chodziło jakieś specjalnie odznaczenie. To ona nie szukała tego. Portugalii, Anglicy na przykład jej ofiarowali obywatelstwo angielskie, które ona nie przyjęła. Powiedziała nie. Była obojętna.
No Niemcy też jej zaproponowali przyjęcie obywatelstwa niemieckiego, prawda?
Tak. A pani przeczytała, jak ona wykręciła się z tego.
Tak, no i tak naprawdę to miał być układ. No. Pana matka odzyskałaby majątek.
Tak.
Ale za jak ogromną cenę.
No.
Jeszcze miała wychowywać pana brata na dobrych Niemców.
No.
I pamiętam tę scenę z książki, jak stanęła przed tym oficerem i powiedziała, jak pan sobie wyobraża teraz, gdyby pan miał przyjąć obywatelstwo
brytyjskie.
To była bardzo emocjonująca sytuacja. Ten oficer podniósł rękę na pana matkę.
Tak.
A ona wówczas uchwyciła jego dłoń, potrząsnęła i w pięknych słowach podziękowała za propozycję, ale jej nie przyjęła.
Tak.
Ta książka jest takim pełnym zapisem doświadczeń wojennych pani Klementyny Mańkowskiej. Ja po lekturze tej książki nie mam wątpliwości, że ona to wszystko czyniła rzeczywiście bez żadnej trwogi, bez takiego zawahania nawet. I chciałabym zapytać pana, jaką wartość dla współczesnego czytelnika stanowi ta książka?
Proszę pani, bardzo trudno mi odpowiadać na to pytanie. Bardzo trudno. Ta książka, mi się zdaje, że dosyć lekko i łatwo się ją czyta. Historia jest ciekawa, ale to już wszystko się odbyło 75-80 lat temu. Dzisiaj żyjemy w zupełnie innym świecie, zupełnie innym. Nie wiemy, co się stanie następnych kilka lat. Ja nie wierzę, żeby przykład mojej matki mógł komukolwiek pokazać drogę życiową. Nie wierzę. Ona po wojnie, ona miała niełatwe życie. Niełatwe. Dała sobie radę. Wyjechali do tego Konga belgijskiego. Ona tam pracowała. Mój ojciec był redaktorem tam głównej gazety. Jakoś sobie urządzili życie, ale to nie było łatwe. I oczywiście nic nie miało wspólnego z życiem przedwojennym. Od 1943 roku została asystentką profesora Antoniego Jurasza, który założył szpital polski w Edynburgu. Szpital dla żołnierzy polskich. To się nazywało Paderewski Hospital i ona tam była jego asystentką. Ona bardzo dobrze, myśmy bardzo dobrze go znali, bo on ciągle przyjeżdżał do nas do Winnogóry przed wojną. On uwielbiał polowania, więc ciągle przyjeżdżał na polowanie do nas. Potem wojna się skończyła, szpital został zamknięty, zlikwidowany i im się udało wyjechać potem do Konga belgijskiego.
Pięknie dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Pani redaktor, to ja dziękuję za zaproszenie mnie. Ja troszeczkę żałuję, bo wychowałem się w Anglii i mając lat 20 nie mówiłem ani słowa po polsku, bo nie wychowałem się w rodzinie polskiej.
Bardzo, bardzo dziękuję i też dziękuję przede wszystkim za tę książkę. I tak mi się marzy film o Klementynie Mańkowskiej na podstawie tych wspomnień.
Proszę pani, pan Jerzy Rostkowski, który napisał książkę o muszkieterach, miał zamiar zinicjować film o niej, ale on niestety już nie żyje, jak pani wiadomo. Ale w pierwszym wydaniu, na zdjęciu jej, on twierdzi, że ona była agentka, która najwięcej przyniosła aliantom informacji w okupowanej Europie.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
No tak, i pomimo olbrzymich zasług, dziś Klementyna Mańkowska jest niemal zapomniana. Mam nadzieję, że ta książka, Moja misja wojenna, przywróci pamięć o niej. Moim gościem, proszę państwa, był Krzysztof Mańkowski, syn Klementyny Mańkowskiej. Mam przygotowaną jedną książkę dla słuchacza lub słuchaczki dobrego tytułu. 618-654-654. Moja misja wojenna Klementyny Mańkowskiej. Z domu wydawniczego Repis. Moja misja wojenna Klementyny Mańkowskiej zwróciła państwa uwagę. Niestety miałam tylko jeden egzemplarz, który dziś powędruje do pana Romana, któremu gratuluję, ale mam też i dobrą wiadomość. Jutro w programie 2 godziny dla radiowej rodziny zapraszam na kolejne spotkanie z panem Krzysztofem Mańkowskim. Będę też miała dla państwa książkę Wspomnienia Klementyny Mańkowskiej. Zostańmy może jeszcze w temacie, w okresie II wojny światowej, bo przed przede mną książka z wydawnictwa Pruszyński i spółka. Czas niesprawiedliwych zapisane w pamięci. Autorką jest pani Elżbieta Jotko-Kula. I to jest powieść oparta na prawdziwych wydarzeniach. Siedem rodzin poznaje się przed wojną dzięki sąsiedztwu na warszawskim Żoliborzu. Pochodzą z różnych części kraju, mają rozmaite doświadczenia i korzenie. I mimo to ich relacje stają się bliskie i trwałe. I to właśnie tacy ludzie tworzą klimat nowej dzielnicy. A kiedy wybucha wojna, ich dzieci, dawniej bawiące się razem na skwerach i podwórkach, są już uczniami lub świeżo upieczonymi absolwentami liceów. I też młodzi od pierwszych dni wojny angażują się w ruch oporu na Żoliborzu. Niedawni harcerze stopniowo stają się żołnierzami. No i niestety historia nie oszczędza członków tych rodzin. Z całej dużej grupy młodych Żoliborzan przeżyje tylko kilkoro. Zachęcam do lektury tej książki. Czas niesprawiedliwych zapisane w pamięci. Książka od wydawcy Pruszyński i spółka. To teraz już tylko przypomnę numer telefonu 618-654-654. Czas niesprawiedliwych zapisane w pamięci otrzymali dziś pani Danuta i pan Radosław. Gratuluję. Przed nami jeszcze jedna książka na telefon. Tajemnica Mino z wydawnictwa Rzecz Gustu. Autorem tej książki jest Andrzej Dunajski, dziennikarz, reporter śledczy, poeta, pisarz, który myślę, że najlepiej przedstawi tę książkę.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
A gdyby pan tak mógł w kilku słowach powiedzieć naszym słuchaczom, o czym jest ta powieść?
Może ja bym nawet lepiej, czy łatwiej by mi było, gdybym powiedział to nie przez siebie, tylko przez odbiorców tej powieści, bo zanim to się stało, że książka została wydana, ja uczyniłem coś w rodzaju takiego własnego zbadania. Czy czytelnik będzie chciał sięgać po tą książkę? I wydrukowałem nakładem autorskim niewiele egzemplarzy i rozdawałem tą książkę różnym ludziom. To znaczy takim, którzy bardzo dużo czytają, takim, którzy niedużo czytają i takim, którzy rzadko czytają, takim, którzy lubią czytać, etc., etc. I jakoś tak się stało, że wszyscy, i tu nie było wyjątków, głęboko mnie namawiali, żeby tą książkę wydał. Więc o czym jest ta książka? Kiedy ja ich pytałem, co wy jakby z tej książki, co dla was jest najistotniejsze, to w pamięć mi głęboko zapadły słowa jednej z czytelniczek, która stwierdziła, że ta książka została z nią na dłużej z tego powodu, że ona się dzieje trochę tu, trochę tam. A to trochę tu, trochę tam, no, jest tą tajemnicą, która znajduje się w tytule.
Ładnie pan opowiedział o tej książce. My zachęcamy słuchaczy do tego, by szukali tytułu Tajemnica Mino w księgarniach. Czy pan wybiera się tutaj do nas, do Poznania, na spotkanie z czytelnikami?
Mamy takie plany, lecz jeszcze dokładnych terminów nie jestem w stanie podać.
Ja też może posłużę się tutaj opinią pana Piotra Dobrołęckiego, redaktora naczelnego magazynu literackiego Książki, który podkreślał, czytając tę książkę, że to jest piękna proza, którą z radością się doświadcza, chociażbyś miał rozum mniejszy od najmniejszego ziarnka piasku. I czytać trzeba uważnie, bo może pęknąć serce, ale też można zobaczyć i dotknąć anioła. No i właśnie to jest ta też poezja.
To bardzo miła jest recenzja i no, mnie też jakby bardzo miło jest takie opinie o książce czytać czy słyszeć. Ta książka, kiedy pyta się mnie, jakim ona jest rodzajem, no bo w prozie można wymienić ileś tam. Ja jestem jeszcze z wykształcenia filologiem, więc mógłbym tutaj trochę filologicznie powspominać. Czy przypomnieć, jakież to są rodzaje. I tak naprawdę powiedziawszy, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, jakiś to jest rodzaj. Bo on mieści w sobie kilka rodzajów. Takie ja mam wrażenie jako autor tej książki, a tym bardziej mnie to cieszy, że ona nie jest jednorodna. Że ona jednak jest odbierana w taki trochę inny sposób. Właśnie w taki, że ona jest trochę tu i trochę tam. Zależało mi na tym, żeby tą książkę spróbować jakby przeżywać inaczej. To znaczy, żeby żeby spróbować podejść do niej jak do prawdziwego słowa. No bo pytają mnie często, czy Mino jest prawdziwa, czy Mino nie jest prawdziwa. Ja odpowiadam, że Mino jest częścią nas. Pytają mnie, czy Andrzej to jestem ja, czy Andrzej to jest postać fikcyjna, postać wymyślona. Ja odpowiadam, że użyłem imienia Andrzej, bo to jest imię na pierwszą literę alfabetu. Nie użyłem Adam, bo gdybym użył Adam, to od razu było wiadomo, że to człowiek. Andrzej też jest człowiekiem oczywiście, tylko Adam jest takim trochę większym człowiekiem, a Andrzej jest takim malutkim człowieczkiem, czyli takim jednym z wielu. I narratorem tej powieści jest człowiek, taki zwykły, prosty człowiek. Bo to jest prosta książka. Ona jakby w tej prostocie, ja chciałem pokazać właśnie to coś, co jest istotą jakby naszego życia, takiego prostego życia. I o tym właśnie, to bardziej nie narrator, tylko Mino tłumaczy, czyli ta główna bohaterka powieści. Mogę powiedzieć, mogę zdradzić tylko tą jedną tajemnicę przed czytaniem książki, że Mino jest imieniem prawdziwym.
Pan powiedział, że to jest prosta książka. Ja tak do końca bym się chyba z panem nie zgodziła. Powiem szczerze, że dawno już nie czytałam takiej książki, którą pan popełnił tutaj. I też zgadzam się z opiniami, że to jest książka, która daje dużo do myślenia i której tak naprawdę nie można przeczytać, jak to się mówi, od deski do deski. Trzeba robić przerwę, przemyśleć kilka kwestii i zastanowić się też przy okazji nad swoim życiem, nad swoim podejściem do wielu spraw. Ale też chcę powiedzieć, że pan pięknie pisze o kobietach, a raczej o tej kobiecie, o Mino.
O Mino. Kobiety są najistotniejszymi w życiu wszystkich. No bez kobiety nie ma życia. Podobnie jak nie ma życia bez mężczyzny, ale kobieta jest kluczowa. Ja zawsze, kiedy pytają mnie, jakby które słowo dla mnie jest najistotniejsze, to ja odpowiadam, że najistotniejszym słowem jest mama pisana przez duże M.
Tak.
Ja myślę, że świat, w którym my jesteśmy, to też trochę chciałem przez Mino opowiedzieć. Świat my zbyt bardzo komplikujemy i jakby tworzymy w nim jakieś takie sztuczne pozy, jakieś sztuczne prozy, jakieś sztuczne historie, podczas gdy on rzeczywiście jest prościusieńki. Jeśli nam udałoby się tą prostotę odnaleźć, to ja myślę, że nam by wszystkim było po prostu łatwiej.
Ale z tą prostotą nie do końca też sobie radzimy. Czasami czujemy się bezbronni wobec niej.
To prawda. Ja myślę, że znaczy do momentu, kiedy nie spotkałem Mino, bo powiem to bardzo serio i bardzo wyraźnie, Mino jest postacią prawdziwą. To też sobie z tego sprawy nie zdawałem, bo potrzebowałem spotkać moją bohaterkę, która rzeczywiście stała się dla mnie ta bohaterką prawdziwą, ale też stała się autorytetem. W tym świecie, tak jak pani wspomniała, brakuje autorytetów. To autorytet wcale nie musi być skomplikowany, autorytet powinien być prosty. I takim autorytetem jest właśnie Mino. Dlatego postanowiłem podzielić się Mino ze wszystkimi.
I bardzo za to panu dziękujemy.
To ja dziękuję, że państwo odnaleźli chwilę, żeby wysięgnąć po książkę.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Odwiedził nas pan Andrzej Dunański, którego pozdrawiamy, a jego najnowszą książkę Tajemnica Mino mam dzisiaj w prezencie od wydawcy Rzecz Gustu dla słuchaczy dobrego tytułu. Więc dla porządku przypomnę numer telefonu, bo już widzę, telefony się też rozdzwoniły. 618-654-654. A przed nami jeszcze, proszę państwa, książka Artura Nowaka Adwokaci, ale to za chwilę.
Kto do nas dzwoni?
Dzień dobry. Witam słuchacze Radia Poznań. Magdalena Choręba z Domu Wydawniczego Rebis. Chciałam powiedzieć państwu kilka słów o naszej nowości. Książce autorstwa Artura Nowaka, Adwokaci zraniony zapał. Są zawody, które otoczone są nimbem tajemniczości. Pilot za drzwiami kokpitu, chirurg, który stroi na granicy życia i śmierci. Tym umiejętnościom powierzamy swoje życie. czy podobnie jest z adwokatami. W wielu wypadkach tak, oczekujemy, że zrobią w obronie swojego klienta niemal wszystko. Szczególnie wtedy, gdy stawka jest bardzo wysoka, klient może trafić na wiele lat za kratę. Jednocześnie zawierzamy im i nie ufamy, twierdząc, że tylko odpowiednie wynagrodzenie może przekonać ich do wysiłku i że nie ma dla nich znaczenia to, skąd pochodzą pieniądze, którymi klient płaci. Artur Nowak, wyjątkowy adwokat, bo i znakomity dziennikarz, pokusił się o reporterską analizę swojego środowiska. Na potrzeby swojej książki porozmawiał z kilkudziesięcioma koleżankami i kolegami po fachu. O początkach drogi zawodowej, o studiach i aplikacji, a także o tym, co w tym zawodzie najważniejsze – o klientach. Nie zabrakło tu też kontrowersyjnych tematów, jak używki i rozrywki. I tematu najbardziej newralgicznego, którym są pieniądze. My niemal zawsze mamy wrażenie, że adwokaci kosztują nas za dużo. Oni zazwyczaj uważają, że stare dobre czasy dla ich portfeli minęły. Dowiemy się, jak ważna jest w karierze adwokata, a także dla jego klienta tak zwana gadka, a także czym różni się młode pokolenie adwokatów od nestorów tego zawodu. Niemal każdy z nas na drodze swojego życia styka się z adwokatem. Może warto zajrzeć za kulisy jego świata, by wiedzieć, jak wybrać adwokata, który powinien nas reprezentować. Mam nadzieję, że przeczytają Państwo tę książkę z równie dużym zaciekawieniem i przyjemnością jak ja. Zachęcam i polecam.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Jak Państwo słyszeli, wszystko o adwokatach w tej najnowszej książce Artura Nowaka, Adwokaci, zraniony zapał. Więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby się dowiedzieć, kim tak naprawdę są ludzie w togach z zielonym żabotem, to zapraszam tutaj do mnie, 618654654. Nowość z wydawnictwa Rebis, też jako książka niespodzianka dla słuchaczy dobrego tytułu. Usłyszymy się w dobrym tytule za 2 tygodnie. Idę zatem czytać książki. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Kłaniam się pięknie, Janna Liwina. Program realizował Łukasz Kurzawski.